Czas reakcji w Radiu Szczecin.
W czwartek pogoda rowerowa, 20 stopni, trochę chmura. Co dalej? Jak będzie wyglądał długi weekend? Coraz cieplej, w piątek 22 stopnie, a w sobotę i niedzielę już pogoda kąpielowa. Tym bardziej, że szczecińskie kąpieliska się otworzyły. Za wyjątkiem jednego, wszędzie można się kąpać. W Dąbiu jeszcze trzeba na taką możliwość poczekać, bo sanepid robi swoje czynności. Witamy Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek. Można powiedzieć przed długim weekendem. Witają Państwa Mariusz Tołajkowski, który dzisiejszy program zrealizuje, Sławomir Orlik, który program przygotowywał i będzie odbierał telefony od Państwa, Krzysztof Kukliński przy mikrofonie i Państwa zapraszamy do udziału w naszym programie. Proszę dzwonić pod numer do naszego studia 510-37-36. Czujny numer także do Państwa dyspozycji, doskonale znany przez całą dobę. Można telefonować 510-37-32 i także można pisać czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony zarejestrowane i w piątek, i także podczas weekendu. Na początek komentarz dotyczący tramwajów szczecińskich. Kilka czasów reakcji temu poświęciliśmy, temu problemowi, jaki zasygnalizowali nam pracownicy tramwajów szczecińskich, osoby, które sprzątają wagony tramwajowe. Ta praca odbywa się w nocy, mniej więcej od godziny 20, 22 do mniej więcej godziny 4. Tam są poukładane grafiki. Kilka osób pracuje przy sprzątaniu tych tramwajów od 6 do 7. Ci ludzie są zatrudnieni tam na umowy zlecenia. Zresztą jak wejdziemy na strony tramwajów szczecińskich, to dowiemy się, że tylko takie umowy są oferowane tym pracownikom, a przecież ta praca jak najbardziej spełnia wszystkie te kryteria, by być pracą stałą, po prostu by podpisać z tymi ludźmi umowy o pracę. Tak się nie dzieje. Powtórzę, oni pracują według grafiku, według ustalonych godzin, w miejscu wskazanym przez pracodawcę, pod jego nadzorem. Oczywiście praca odpłatna i wykonywana osobiście. Jeżeli Państwo zajrzą na stronę internetową i wpiszą na przykład w wyszukiwarce bądź no, gdziekolwiek jakiejś sztucznej inteligencji, zadadzą Państwo pytanie, co to jest stosunek pracy, to tam właśnie wyjdą te punkty. I jeżeli te punkty są spełnione, to ta praca powinna być wykonywana na podstawie umowy o pracę. Oczywiście, jeżeli dwie strony chcą takiej umowy, tutaj pracodawca i pracownik. Jak dowiedzieliśmy się, ponieważ rozmawialiśmy także z jedną osobą pracującą właśnie przy sprzątaniu tych wagonów tramwajowych, pracodawca takiej możliwości nie daje, a zatem tylko tak zwane śmieciówki. Kilka czasów reakcji, także o tym opowiadaliśmy, także szczecińscy radni wypowiadali się na ten temat na naszej antenie, pan Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Rewizyjnej, i także pan Łukasz Tyszler, radny Koalicji Obywatelskiej, i komentarz w tej sprawie.
Dzień dobry, ja przysłuchiwałem się audycjom nawiązujących do sprzątaczy taboru tramwajowego w zajezdni zarówno Golęcin, jak i Pogodno. I ja nie mogę czegoś zrozumieć, dlaczego jedni są zatrudnieni na normalną umowę o pracę od prezesa po motorniczych i oni mają inne warunki pracy, dostają paczki świąteczne, dostają paczki dla dzieci, a sprzątacze taboru tramwajowego są traktowani jak ludzie gorszego sortu, to znaczy są zatrudnieni na umowę zlecenie. Ja tego po prostu nie mogę zrozumieć, taki bałagan. Uważam, że prezes tramwajów szczecińskich powinien już zostać dawno odwołany, dawno. I mam nadzieję, że radni zrobią z tym porządek, bo w takiej dużej spółce miejskiej nie powinno być w ogóle umów zlecenia.
A dodam tylko, że w międzyczasie także dostaliśmy informację, że oczywiście takie prace sprzątające są potrzebne także w autobusach. I jeżeli chodzi o SPA Klonowica, to tam firma zewnętrzna prowadzi takie usługi i ta firma zewnętrzna podpisuje ze swoimi pracownikami, tymi sprzątającymi autobusy, normalne umowy o pracę. No i teraz pytanie, prośba o Państwa komentarze. Jakie są odczucia, że duża firma miejska, tak, gdzie prezes powoływany jest przez miasto, duża firma w taki sposób zatrudnia pracowników, nie dając im możliwości właśnie zawarcia umowy o pracę. Dodam tylko, że jeden z pracowników już zgłosił sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, jest wniosek i my także jesteśmy w kontakcie z Państwową Inspekcją Pracy w Szczecinie. żeby państwa jak najszybciej poinformować, jakie będą efekty ewentualnej kontroli. 510 37 i 36, co dzisiaj w naszym programie. Będzie o konwojentach. Nasz słuchacz zaalarmował kilka dni temu, że na Kaszubskiej, tam gdzie znajduje się bank, bywa, że zatrzymują się, stoją konwojenci, pracownicy firmy ochroniarskiej, którzy czekają przed tym bankiem, aż tam ktoś, nie wiem, weźmie gotówkę czy coś w tym stylu. No ale czekają zimą i latem z włączonym silnikiem. Zimą, ponieważ musi pracować w samochodzie ogrzewanie, żeby było wiadomo, a latem klimatyzacja. No i ten włączony silnik niepokoi mieszkańców okolicznych. Wiadomo, że przepisy pozwalają na to, aby ten włączony silnik mógł pracować nie dłużej niż minutę. Tam, według naszego słuchacza, trwa to znacznie dłużej. No i na ten temat wypowie się dzisiaj Straż Miejska. Będzie także o wycince. Nasz słuchacz kilka dni temu zadzwonił i powiedział, że wycinane są drzewa w Puszczy Bukowej. I o tym także w naszym programie. No i będzie o alkoholu. Już myśleliśmy, że jesteśmy naprawdę na ostatniej prostej do tej uchwały prohibicyjnej, tak, wprowadzającej tak zwaną ciszę alkoholową w naszym mieście. I jutro jest sesja Rady Miasta i jutro będzie projekt uchwały głosowany. No okazuje się, że są zawirowania i to dosyć poważne i zupełnie nie wiadomo, jaki będzie efekt tego głosowania. Wcześniej wydawało się, że właściwie głosowanie to będzie tylko formalność. Jeszcze czekaliśmy na jedną opinię Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jak dowiedzieliśmy się w czasie reakcji, ta opinia była pozytywna, pozytywna w sensie pozytywnej oceny ewentualnego wprowadzenia tej ciszy alkoholowej, nocnej prohibicji. No a tutaj niektórzy radni zrobili sporą woltę od jakiegoś czasu. No i są zdania, że ta uchwała, ten projekt nie powinien zostać przyjęty. O tym w dalszej części naszego dzisiejszego programu. Teraz będzie o kostce. Od dłuższego czasu już, tak regularnie mniej więcej, dostajemy informacje, nie tylko my, ponieważ inne także media w Szczecinie, o tym, że kostka ułożona na Jana Pawła II na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do Urzędu Miasta rozsypuje się. No i tak kostka, raz, że pęka, dwa, że robią się takie zagłębienia, które świadczą o tym, że być może podbudowa nie jest odpowiednia. I no cóż, miasto prowadzi jakieś czynności sprawdzające, jak temu zapobiec, co zrobić, żeby aleja Jana Pawła II nie wymagała nieustannych, ciągłych, regularnych napraw. Tymczasem zatelefonował do nas słuchacz, zwracając uwagę na mniejszy problem w sensie wymiarów, a chodzi o ulicę Mickiewicza przy rynku Pogodno. Tam także zrobiono takie wyniesienia, spowalniacze i wyłożono je kostką.
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina, z Mickiewicza, tutaj na tym spowalniaczu jestem, przy tym spowalniaczu tu przy rynku na Mickiewicza. Widać to dokładnie, jak ta kostka, proszę państwa. Samochody zwalniają, a i tak góra, proszę państwa, pęka, łuszczy się i odpada. Już widziałem dwa razy, poprawiali tam. To jest pomyłka, wielka pomyłka. Aha, i jeszcze z boku, proszę państwa, studzienki ściekowe zlikwidowali, postawili jakoś takie korytka. Zabite są od początku piachem. Mieli to czyścić. Kto to wymyślił? Dziękuję.
To tylko dodam, że rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego będzie z nami w środę w programie, tuż przed długim weekendem, w środę w programie Czas Reakcji. No i także to pytanie właśnie o te, tak niedawno powstały te wyniesienia spowalniacze na ulicy Mickiewicza przy rynku Pogodno. 510 37 i 36, także sugestia do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, aby przy bramie portowej tam pojechać. Skrzyżowanie Niepodległości i Wyszyńskiego. Według naszego słuchacza praktycznie niewidoczne są linie poziome, a skrzyżowanie dosyć skomplikowane i nie muszę mówić, jak bardzo ruchliwe. Przy braku widoczności tych linii może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji.
Witam, Piotrek ze Szczecina. Dzwonię w sprawie takiej, chodzi o oznakowanie poziome tam przy bramie portowej i Niepodległości, tym skrzyżowaniu w stronę Wyszyńskiego. Jak rano się jedzie, te pasy starte z tymi namalowanymi, jak słońce odbija się od asfaltu, nie idzie odróżnić. No najlepiej jakby jakiś zarząd dróg coś z tym zrobił, bo tam może być jeszcze niedługo jeszcze gorzej. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Jeżeli chodzi o Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, dzisiaj rozmawialiśmy w środę. będzie rzecznik u nas, więc prosimy Państwa uwagi, komentarze, zgłoszenia, tak? Że tak, proszę dzwonić albo podczujny 510-37-32 albo pisać czas reakcji @radioszczecin.pl. Możliwe oczywiście są także zdjęcia, jak najbardziej. I teraz o konwojentach. Przypomnimy telefon od naszego słuchacza. Ulica Kaszubska, tam jest przy Kaszubskiej niedaleko Kaskady. Tam są dwie siedziby banków, jak dobrze pamiętam. No i czasami pojawiają się, przyjeżdżają samochodami konwojenci. I o nich właśnie opowiada nasz słuchacz.
Dzień dobry, nowy słuchacz. Ja mam taką sprawę, która się ciągnie już wiele lat, jak tylko tutaj na Kaszubskiej bank powstał. A o co chodzi? Robi się ciepło, samochody, które dostarczają dokumenty i nie wiem czy pieniądze, cały czas stoją z pracującymi silnikami. Zimą grzeją się ci, powiedzmy, czy to ochroniarze, nie ochroniarze, ale jak jest latem, znowu silniki pracują, bo się chłodzą. Całe spaliny wchodzą nam do tego, do domów. Okna nie otworzy człowiek, bo spaliny. Jak to długo będzie trwało? Ja dzwoniłem do Straży Miejskiej wielokrotnie. Pani Wojtach też się wypowiadała na antenie kiedyś, że to są konwojenci, którzy muszą być cały czas na stand-by'u, że w każdej chwili ktoś może na nich napaść i muszą natychmiast odjechać. Bzdura, totalna bzdura. Panowie policjanci, do których dzwoniłem do Komendy Ruchu Drogowego, jednoznacznie do minuty czasu ma prawo pracować silnik. I proszę o pomoc w imieniu tutaj wszystkich na Kaszubskiej, którzy w tym odcinku między Bogurodzicy a Kaskadą muszą wdychać te spaliny z tych pracujących silników.
Przypomnieliśmy ten sygnał. Ja nie przypominam sobie, żeby w czasie reakcji pani Joanna Wojtach mówiła, że konwojenci w swoich samochodach mają jakieś specjalne przywileje. Ale może mnie pamięć zawodzi. Pani Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej jest z nami. Pani Joanno, czy jest tak rzeczywiście, że konwojenci ze względu na wykonywaną pracę, obowiązki mogą z włączonym silnikiem w samochodzie stać sobie dłużej, powyżej jednej minuty?
Przede wszystkim dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy.
To przede wszystkim.
Absolutnie nie udzielałam takiej informacji. Bardzo nie lubię, jak ktoś wkłada mi w usta słowa, których nie wypowiedziałam. Pamięć mam naprawdę jak słoń, bardzo pojemną. I pamiętałabym, gdybym taką bzdurę publicznie wygłaszała. Zatem z dużą ostrożnością zalecam słuchaczowi jednak ferowanie takich i wypowiadanie takich słów, przypisując autorstwo rzekomo mnie. Zacznę od tego, że to nie są uprawnienia Straży Miejskiej, ale poproszona o komentarz w związku z tym, że padło tutaj moje nazwisko, ja oczywiście wytłumaczę, jak to wygląda, bo przepisy znamy, natomiast nie jesteśmy wykonawcą, to znaczy sankcje karne z tego tytułu, bo jest to wykroczenie, nakładać nie możemy, czynić to może tylko policja. Zatem od początku. Przepisy dotyczące postoju z włączonym silnikiem dotyczą wszystkich pojazdów, w tym również pojazdów konwojów bankowych. Nie są oni zwolnieni z tego przepisu. Czyli zgodnie z prawem zabronione jest pozostawienie pojazdu z włączonym silnikiem na postoju w obszarze zabudowanym, chyba, i zaczyna się chyba, że jest to podyktowane warunkami ruchu drogowego lub specyfiką wykonywanej pracy. I taką możliwość mają m.in. strażnicy miejscy, policjanci, którzy sygnalizują podejmowanie czynności przez włączenie świateł, tak zwanych kogutów, co jest znakiem dla innych użytkowników ruchu drogowego, że są podejmowane czynności, zwłaszcza jeśli jest zaparkowany ten samochód, może nie wiem, że niezgodnie z przepisami, ale ktoś mógłby mieć wątpliwości, gdyby nie było włączonych świateł, co do prawidłowości pozostawienia takiego radiowozu, bo my też musimy takiego prawa przestrzegać. I tutaj, jeśli chodzi o ten konwój bankowy, jeżeli są to czynności związane właśnie i one są konieczne, jak zabezpieczenie terenu, załadunek, rozładunek gotówki, ale jest warunek, że jest to konieczne i uzasadnia to sytuację pozostawienia tego radiowozu w gotowości.
No to nie jest radiowóz w ogóle. No nawet właśnie, nie jest pojazd uprzywilejowany.
Trochę się rozpędziłam, tak? Dobrze.
To nie jest pojazd uprzywilejowany, on nie ma takich uprawnień.
Nie ma, tutaj nie może sygnalizować, tak? Zatem, no niestety, ale w tym momencie popełnia kierowca wykroczenie, pozostawiając na włączonym silniku powyżej 1 minuty. Natomiast do Straży Miejskiej takie zgłoszenia z Kaszubskiej nie wpłynęły. Ja się nie wypowiadałam na ten temat, raz jeszcze powtarzam, i adresatem takich zgłoszeń powinna być policja, ponieważ Straż Miejska nie ma uprawnień do zastosowania artykułu 60 punkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, mówiącym o pozostawieniu pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, a nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze. Ale to doszliśmy już, że to nie są te czynności sygnalizowane, tak jak służby, funkcjonariusze.
Powiem szczerze, pani Anno, najpierw pani radykalnie zaprzeczyła, jakoby powiedziała kiedykolwiek, że oni, ponieważ wykonują swoją pracę, taka specyfika ich pracy, że silnik włączony zapewnia jakiś rodzaj bezpieczeństwa, a teraz się pogubiłem, bo powiedziała pani, że niektóre pojazdy, kiedy pracownicy wykonują jakieś czynności, mogą mieć ten włączony silnik. To jak
powiedziałam, to jest? Powiedziałam, pod warunkiem, tak stanowią przepisy, pod warunkiem, że jest to konieczne i uzasadnione sytuacją, ale nie nam badać ten warunek konieczny.
Czyli jednak ten wyjątek może zachodzić, tak? Nie ma tutaj takiej
Wprost nawet w tym artykule 60, który zacytowałam w paragrafie 2, punkcie 3, jest, że można pozostawić pracujący pojazd z silnikiem na postoju. Nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze. No właśnie, czynności na drodze.
A to czynności na drodze to jest zupełnie co innego. Przecież konwojenci nie wykonują żadnych czynności na drodze. To mówimy, o jakichś czyszczarkach i innych takich pojazdach, na przykład Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, tak? No tutaj.
Zatem ten pojazd.
Czyli nie i koniec.
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, chyba że faktycznie się zmieszczą w tej minucie szybkie podjęcie gotówki, szybkie.
A nie, w minucie to każdy może się zmieścić, nawet jeżeli.
Może się zmieścić.
Prawda? Jeżeli nie przyjeżdża po gotówkę.
Ja mniemam, że słuchacz, który to zgłaszał, obserwuje, że ten postój jest bardzo, bardzo, bardzo duży.
No nie zadzwoniłby inaczej, a poza tym on mówi, że to od wielu lat. I teraz tak, powiedziała pani, że akurat w zakresie kontroli takich samochodów nie macie uprawnień, ale zaraz, przecież między Bogurodzicy a Kaskadą na tym odcinku Kaszubskiej jest zakaz w ogóle poruszania się wszelkich pojazdów. Tabliczka jest taka biała, która pewnie, nie widzę co na niej jest napisane, które pewnie daje jakieś wyjątki, ale nie sądzę, żeby to był wyjątek dla konwojentów, pewnie po prostu służby miejskie i tak dalej. Tam jest zakaz, a tu już wasze uprawnienia sięgają.
Czyli jak nie kijem, to pałą, mówiąc tak kolokwialnie, tak? Jeżeli takie zgłoszenia będą wpływały i będą dotyczyły właśnie parkowania czy wjazdu na teren, na którym nie powinno się to odbywać, Straż Miejska się tym zajmie. Natomiast włączony silnik powyżej minuty, jeszcze raz powtarzam.
To na policję, proszę dzwonić. A jeżeli taki okrągły znak biały w środku z czerwoną otoczką, to jest zakaz poruszania się chyba.
Zakaz ruchu w obu kierunkach,
to Straż Miejska, proszę pamiętać.
Nawet może zatrzymać.
Nawet może zatrzymać pojazd w ruchu.
Jedyny, tak jest. Jedyny znak, który uprawnia nas, tak, to jest znak B1, właśnie zakaz ruchu w obu kierunkach.
Pani Anna Wojtach ze Straży Miejskiej była z nami. Bardzo pani dziękuję za udział w programie i za te wyjaśnienia.
Dziękuję
i pozdrawiam i do usłyszenia. 510-37-36 numer do naszego studia. 510-37-32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Co w dalszej części programu? Otóż wybierzemy się do Puszczy Bukowej. Nasz słuchacz w tamtym tygodniu zatelefonował, że odbywa się wycinka i bardzo zaniepokojony był tym faktem, przypominając, że już nie tak dawno, parę lat temu, była dosyć spora wycinka w Puszczy Bukowej na terenie parku i pyta, co znowu się dzieje. I będzie także o Binowie. Wracamy do tematu, który był wielokrotnie poruszany w czasie reakcji. Binowo, jezioro Binowskie, tam dookoła tego jeziora są działki należące do Lasów Państwowych. Na fragmentach dwóch tych działek są zlokalizowane ośrodki, które przez całe dziesięciolecia, odkąd ja pamiętam, a nawet starsi szczecinianie mogą to potwierdzić, że od zawsze one były ogólnodostępne. Były to ośrodki ogólnodostępne z pięknymi, dużymi pomostami wybudowanymi z pieniędzy podatników, jak to kiedyś przecież zawsze wszystko się działo. Domki i tak dalej. Od kilku lat te ośrodki są na kłódkę, na cztery spusty, pozamykane. Takie quasi uwłaszczenie tam nastąpiło. No i zapytamy Nadleśnictwo Gryfino, bo to cały czas są działki należące do Skarbu Państwa, zarządzanej przez Nadleśnictwo. Dlaczego tak się dzieje? No i będzie także właśnie o alkoholu, ponieważ to już jutro. Sesja Rady Miasta i głosowanie nad projektem uchwały wprowadzającej ciszę alkoholową w naszym mieście. Teraz, tak jak zapowiadałem, zabierzemy Państwa do Puszczy Bukowej, zabierzemy Państwa razem z panem Danielem Pogorzelcem z Nadleśnictwa Gryfino. Dzień dobry, panie Danielu, witamy w czasie reakcji. Witamy serdecznie.
Witam słuchacze, witam panie redaktorze.
Na początek sygnał od naszego słuchacza zarejestrowany pod czujnym numerem już kilka dni temu. Chodzi o Puszczę Bukową i tam słuchacz zaobserwował, że wycinane są drzewa.
Dzień dobry, witam. Łukasz, Szczecin, Prawobrzeże. Chciałbym poruszyć temat wycinki drzew w Puszczy Bukowej. Aktualnie są wycinane młode buki na terenie rezerwatu przyrody. Wjechał od kilku dni do puszczy, wjechał ciężki sprzęt. Są wycinane młode drzewa. Chciałbym, żeby Państwo poruszyli ten temat, ponieważ osoby, które pracują przy wycince, tłumaczą się tym, że robią pielęgnację puszczy i wycinają tylko te drzewa, które zagrażają ludziom spacerującym po puszczy.
Tak było w ubiegłym tygodniu. Panie Danielu, co dzieje się w Puszczy Bukowej?
W Puszczy Bukowej prowadzone są pewne prace związane, jak tutaj nawet słuchacz powiedział, z pielęgnacją lasu. Prowadziliśmy też prace związane z usuwaniem drzew niebezpiecznych. Były pojedyncze też drzewa w rezerwacie przyrody. Jest to konieczne ze względu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Także takie prace się też tam odbywają. Ja polecam, na stronie Nadleśnictwa Gryfino jest kontakt, w zakładce kontakty do konsultantów do spraw komunikacji społecznej, więc jeśli kogoś niepokoją jakieś sytuacje związane z problemami związanymi w puszczy, można zadzwonić. Tam jest też między innymi mój numer telefonu, można się kontaktować, wszystko zapewne będzie wyjaśnione.
Panie Danielu, a to można policzyć, ile tych drzew do wycięcia? Ile zostało wyciętych? Ile będzie jeszcze wyciętych?
Trudno mi powiedzieć. Na tą chwilę, jeśli chodzi o prace związane z drzewami niebezpiecznymi w rezerwacie, już dawno zakończyliśmy, to było kilka drzew bodajże.
Panie Danielu, teraz Jezioro Binowo i temat, który tak można powiedzieć sezonowo pojawia się w czasie reakcji już od kilku lat. Mieliśmy także sygnały od naszych słuchaczy, przede wszystkim wędkarzy, ale także tych, którzy od czasu do czasu lubili, mówię, w czasie przeszłym pojechać nad Jezioro Binowo, żeby się wykąpać. Lubili, bo teraz musieli przestać lubić to, dlatego że dwa duże ośrodki nad Jeziorem Binowo, duże ośrodki, które funkcjonowały i były otwarte dla wszystkich chętnych przez dziesięciolecia, od kilku lat są zamknięte. Oba te ośrodki leżą na działkach należących do Skarbu Państwa, zarządzanych przez Nadleśnictwo Gryfino. A mam tutaj na myśli działki o numerach 352 i 353. Panie Danielu, jak wygląda w tej chwili status tych fragmentów działek, na których położone są te ośrodki?
Jak pan wspomniał, te ośrodki wypoczynkowe nad Jeziorem Binowo są już od wielu, wielu, wielu lat, od kiedy pamiętam. I one tam funkcjonowały dawniej, już szczerze tak powiem, za czasów dawno minionych, poprzedniego ustroju. Tu tylko sprostuję, bo nad Jeziorem Binowo...
W nowym ustroju jeden z ośrodków funkcjonował w dalszym ciągu, a nazywał się Harcerski Ośrodek Morski i on funkcjonował dobrych paręnaście, nawet parędziesiąt lat już po zmianie ustroju, panie Danielu. I był otwarty cały czas. Zamknięcie nastąpiło w 2022 roku. Najpierw powodem podawanym przez nowego zarządcę tego ośrodka była pandemia. Pandemia się skończyła i teraz już powodów nie znamy.
Ja spojrzałem w umowy, jakie mamy zawarte z tymi ośrodkami. Takie pojęcie, jak pan mówi, od kilkunastu lat już u nas nie funkcjonuje. Funkcjonują tam inne podmioty, są to stowarzyszenia. I szczerze panu powiem, że no ja ze swojej kariery nie kojarzę tego podmiotu, który pan wspominał. Być może był wcześniej. Jeśli chodzi o kąpanie się w Jeziorze Binowskim, bo tutaj sprostuję, Jezioro Binowskie jest dosyć dużym obiektem. Te ośrodki znajdują się tylko na dwóch działkach ewidencyjnych. Cała powierzchnia jest dostępna. Mamy dwie plaże. Jedną w Zarządzie Nadleśnictwa Gryfina, taką zwaną dziką plażę na zachodzie i jedną na wschodzie, którą plażę świeżo wybudowaną przez gminę Stare Czarnowo, więc dostęp do jeziora i do kąpania się jest. Jeśli chodzi o te ośrodki, mają one podpisaną umowę dzierżawy z Nadleśnictwem Gryfino i na podstawie tej umowy dzierżawy one tam funkcjonują. Trudno jest mi powiedzieć, dlaczego zaprzestały bądź nie kontynuują zwyczaju otwierania i udostępniania tego terenu. Ale podkreślę, znajdują się tam te ośrodki legalnie, mają zawartą umowę dzierżawy. Była ona niejako za legalizowaniem poprzednich umów, jeszcze jak wspominam, z dawnych czasów, tak? Także to wszystko jest...
Dobrze, panie Danielu, bo tak, te fragmenty tych działek zostały wyłączone z produkcji leśnej i to już od jakiegoś czasu. Czy to jest pierwszy krok do tego, by sprzedać te działki?
Nie, to nie jest w ogóle związane ze sprzedażą tych działek. Wyłączenie z produkcji leśnej było podyktowane nowymi zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 12 lat temu, bym powiedział. I ta ustawa po prostu niejako tego typu sytuacje unormowała. Wiązane to było z tym, że no, nadleśnictwo nie może tam prowadzić swoich normalnych czynności gospodarczych związaną z sadzeniem drzew, więc ta sytuacja, ponieważ są tam po prostu budynki i były te budynki tam, została unormowana i te ośrodki poniosły, no ja nie będę tutaj mówił, że bardzo duże, bo w mojej opinii ogromne koszty tego, że ten grunt został wyłączony z produkcji leśnej. To się odbyło już chyba 10, może naście nawet lat temu, więc ta sytuacja miała miejsce w przeszłości. Te kwoty zostały uiszczone, to nie były kwoty do Nadleśnictwa Gryfino, one zasilały fundusz leśny w Warszawie, więc te kwoty, te bardzo duże to są koszty, mówimy o kosztach rzędu 100 000 złotych, zostały przez te ośrodki poniesione, by ten grunt by włączony z produkcji, to jest niezależne od możliwości tego zbywania. Nie ma
czy
takich planów.
Czy możliwe jest sprzedaż tych gruntów? Czy lasy teraz mogą sprzedać?
Nie ma takiej możliwości.
Mhm. Czy w umowie dzierżawy może być, czy ta umowa może być na przykład, nie wiem, renegocjowana, albo ona jest zawierana co jakiś czas? Czy może tam być punkt mówiący o tym, że te ośrodki jednak powinny być udostępnione, może na zasadach biletowania, ale wszystkim chętnym, czy nie?
Tam co, no umowa dzierżawy, tam części tych ośrodków jest na czas nieoznaczony, część na jakiś bardzo długi czas określony.
Czyli nie ma takiej możliwości?
Nie ma zapisów umownych, które by obligowały zarządców tych ośrodków do konieczności udostępniania. To należałoby się do nich zwrócić, jakie są możliwości udostępniania tych obiektów. Wiem, że takie, jak już też z panem rozmawiałem, takie sytuacje były. Należy z nimi uzgodnić i dowiedzieć się, jakie są jeszcze możliwości, żeby te obiekty były możliwe do udostępnienia.
To tak, tylko przypomnę króciutko historię. Jeden z tych ośrodków w ogóle już od wielu, wielu, wielu lat jest zamknięty. Absolutnie nie ma możliwości wejścia takim osobom, nazwijmy to postronnym, tylko właściciele domków. Natomiast drugi z tych ośrodków zamknął się niemal całkowicie w 2022 roku. Najpierw powód był podawany taki, że jest pandemia, a teraz już nie ma żadnego powodu. Są zamknięte. Dziesięciolecia zupełnie istnienia tych ośrodków ogólnodostępnych dla mieszkańców Szczecina i nie tylko zakończyły się definitywnie w 2022 roku, mimo że ośrodki te leżą na państwowym gruncie należącym do Skarbu Państwa.
Te ośrodki, prowadzimy tam kontrolę zgodności, wykorzystywania zgodności z umową rokrocznie na tych ośrodkach. Przecież wjeżdża komisja i sprawdza, czy wszystko jest wykonywane zgodnie z prawem. Jest tam zapewniony dostęp do linii brzegowej, ponieważ mówimy o ośrodkach, których znajdują się na terenie Lasów Państwowych, ale jezioro nie należy do Lasów Państwowych, więc linia brzegowa jest udostępniona. Prawdą jest, że
to jest niemożliwe. Fizycznie to jest niemożliwe. Taka linia brzegowa, bodajże o ile pamiętam, to tylko metr od rzeczywistej linii brzegowej. Więc to jest tak naprawdę tylko fikcja. Panie Danielu, musimy kończyć. Dziękuję za tę informację. Pan Daniel Pogorzelec, Nadleśnictwo Gryfino, był naszym gościem. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Z nami jest pani Ewa Jasińska, przewodnicząca Komisji Zdrowia w Szczecińskiej Radzie Miasta. Dzień dobry pani Ewo.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I czekamy jeszcze na połączenie z panem Krzysztofem Romianowskim, radnym Prawa i Sprawiedliwości. I porozmawiamy, pani Ewo, o nocnej ciszy. Nie nocnej ciszy, tylko ciszy alkoholowej. Cisza alkoholowa. To pomysł naszego słuchacza, który szybciutko wszyscy podchwycili. Cisza alkoholowa. Jutro będzie głosowanie. Pani Ewo, bo rozmawialiśmy już na ten temat w czasie reakcji. Jakie jest pani zdanie na ten temat?
No, ja wierzę, że uchwała jutro zostanie przegłosowana i będziemy tą ciszę alkoholową mieli jednak w Szczecinie.
No dobrze, pani wierzy w to, że będzie przegłosowana. Jak pani będzie głosowała, jeżeli to...
Oczywiście za. Tajemnica.
Z nami jest także pan Krzysztof Romianowski. Dzień dobry, panie Krzysztofie, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam panią radną, witam radiosłuchaczy.
Także z panem Krzysztofem rozmawialiśmy na temat ciszy alkoholowej we wcześniejszych czasach reakcji. I z tego, co dobrze pamiętam, pan Krzysztof także był raczej za, tak?
Tak, rozmowy, które prowadziliśmy wcześniej, faktycznie skłaniały mnie ku temu, żeby zagłosować z waszą uchwałą. Natomiast, no, panie redaktorze, szanowni państwo, my jako politycy przede wszystkim jesteśmy dla mieszkańców i powinniśmy słuchać głosu mieszkańców. To jest nasze, myślę, podstawowe zadanie i po tych wszystkich wypowiedziach bardzo wielu, no nie chcę powiedzieć tysiące, bo tysiące nie, ale setki wiadomości, setki maili, informacji na Facebooku od mieszkańców, które do mnie dotarły. Taką jedną konkluzją, taką prośbą, żeby dobrze to przeanalizować, żeby nie...
Mieszkańcy prosili pana, tak? O to, tak, żeby dobrze tak, to jeszcze... Tak, mieszkańcy.
Tak, żeby dokładnie przeanalizować decyzję w przypadku podjęcia tej uchwały, żeby jednak może nie zakładać kolejnego kagańca na mieszkańców.
Dobrze, panie Krzysztofie, to musiało się wydarzyć w ciągu miesiąca z niewielkim okładem i kilku dni. Bo teraz przypomnę panu pana wypowiedź z 8 maja w TVP3 na prawach cytatu. Pan Krzysztof Romianowski z Prawa i Sprawiedliwości w telewizji TVP3 powiedział to.
Wszystkim nam powinno zależeć na bezpieczeństwu mieszkańców Szczecina, a z pewnością ta uchwała lekko poprawi to bezpieczeństwo. Wiemy, jak jest też w centrum, jak są sklepy całodobowe i wiemy też, jak to wygląda.
To jeszcze dodamy głos pana Łukasza Tyszlera, który także występował w czasie reakcji i mówił wielokrotnie na temat ciszy alkoholowej i także z tego samego programu, to jest 8 maja TVP3.
Obiecuję państwu, że jeszcze przed wakacjami Rada Miasta uchwali zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.
Mam wrażenie, że pan Łukasz Tyszler jest konsekwentny tutaj, no a pana Krzysztofa muszę zapytać, co stało się w ciągu tego miesiąca?
No ale to ja panu redaktorowi już przed chwilą powiedziałem. Głos mieszkańców. My jesteśmy, szanowni państwo, dla mieszkańców. I różnica między Prawem a Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską jest taka, że skoro mieszkańcy do nas się zgłosili, mieszkańcy chcą jednak bardziej takiego racjonalnego podejścia do tej uchwały, to my słuchamy ten głos mieszkańców. No niestety w Koalicji Obywatelskiej jest tak, że to, co sobie postanowi Koalicja Obywatelska, to niezależnie, czy mieszkańcom się będzie podobać, czy nie, to wdrożą, a my słuchamy mieszkańców. I ja, panie redaktorze, ja się nie wstydzę tego, że słucham mieszkańców. Oczywiście nie będę robił z siebie Donalda Tuska i mówił, że miesiąc temu mówiłem co innego, bo oczywiście byłoby to niepoważne, bo tak to, co pan redaktor zacytował, czy to, co pan redaktor przedstawił w ramach materiału Telewizji Polskiej, faktycznie to powiedziałem. Natomiast rolą polityka jest słuchać mieszkańców i jednak decyzje podejmować zgodnie z wolą moich wyborców, moich
mieszkańców.
Panie
Krzysztofie, czy rady osiedli reprezentują głos mieszkańców?
Panie redaktorze, oczywiście w pewnym sensie reprezentują, tylko pytanie, czy mieszkańcy, tacy faktyczni mieszkańcy, przychodzili na te rady osiedli, w jakiej ilości przychodzili, bo z tego co wiem, to nie było tam tłumu.
To tylko przypomnę dane, bo również Urząd Miasta wystosował zapytanie w tej sprawie właśnie, w sprawie ciszy alkoholowej do 37 rad osiedli i 24 rady odpowiedziały w ogóle na to pytanie. I teraz uwaga, 21 rad było za wprowadzeniem nocnej prohibicji, tylko trzy zgłosiły sprzeciw.
Ja to rozumiem, panie redaktorze, tylko teraz trzeba zadać pytanie do tych rad osiedli, czy oni przeprowadzili rzetelne konsultacje z mieszkańcami, jaką ilość mieszkańców przekonsultowali, czy po prostu sami w swojej, że tak powiem, grupie podjęli decyzję, nie pytając mieszkańców o zdanie, bo to jest bardzo istotne. Do mnie naprawdę piszą mieszkańcy Szczecina i proszą o rozwagę, nie chcą kolejnych kagańców. Od bezpieczeństwa jest policja. Policja nie jest od tego, żeby gonić Zorro czy Batmana, który jest antyczaskowski, tylko od tego, żeby pilnować bezpieczeństwa. Tak samo i Straż Miejska w Szczecinie. Czy my tą uchwałą dzisiaj coś się zmienimy? Nie wiem. Natomiast wiem, od czego jest policja, od czego jest
Dobrze,
Miejska. Ja tylko dokończę, panie
redaktorze.
Po tych wszystkich uwagach mieszkańców, w które ja się wsłuchałem...
Ale panie Krzysztofie, pan mailowo dostawał te uwagi?
Mailowo...
Bo właściwie podważa pan tutaj kompetencje rad osiedli. Nie mówię, że nie. No ale do kogo zwrócić się z tym pytaniem miał Urząd Miasta, jak nie do rad osiedli? Panie Krzysztofie, jeżeli pan te głosy otrzymywał mailowo, czy moglibyśmy je poznać?
Panie redaktorze, ja bym bardzo chętnie chciał państwu te głosy przekazać, natomiast...
No, bo na czymś musimy się oprzeć, prawda? Jeżeli pan...
Jest to na danych osobowych, ja nie jestem upoważniony
tak, ja wiem.
Tych wszystkich mieszkańców do tego, żeby to upublicznić. No, bardzo mi przykro, panie redaktorze, bo ja z chęcią bym pokazał, ale ja potem też nie chcę mieć problemów natury prawnej, bo niestety nikt nie upoważnił mnie do tego, żeby upublicznić treść. A dodam państwu tylko tyle, że każdy się podpisał z imienia i z nazwiska, co na Facebooku nie jest to problemem, bo każdy jest identyfikowany. Natomiast mailowo bywa różnie, każdy się podpisał z imienia i z nazwiska, były to grupy ludzi, mieszkańców, były to pojedyncze osoby, więc no nie jestem upoważniony do tego, żeby to...
To można je zanonimizować i wtedy dane osobowe będą chronione, a sama treść...
Zapewne można też, więc być może uda mi się to zrobić, natomiast no też nie wiem, kiedy państwo by się tego oczekiwali, bo sesja jest jutro, więc tutaj jakby pewnie czas ma znaczenie. Natomiast ja też wrócę jednak dalej do tego, co chciałem państwu tutaj zakomunikować. Jeszcze raz powtórzę, ja się nie wstydzę głosu mieszkańców, bo głos mieszkańców jest dla mnie najważniejszy. Natomiast ja jestem też otwarty na dalszą dyskusję w tym temacie, ale uważam, że w tym momencie, skoro mieszkańcy tak licznie poprosili, zaprotestowali, żebyśmy jako klub jednak stanęli po stronie pewnego rodzaju wolności, no to ja nie mogę powiedzieć mieszkańcom nie, nie macie racji, bo w tym wypadku mieszkańcy myślę, że mają w 100% rację. Natomiast dyskusja o tym problemie jak najbardziej, ja jestem otwarta na tą dyskusję, więc tutaj nie widzę żadnego problemu.
Panie Krzysztofie, czy w klubie Prawa i Sprawiedliwości będzie obowiązywała dyscyplina podczas jutrzejszego głosowania?
W klubie Prawa i Sprawiedliwości wszyscy będą głosować przeciwko tej uchwale.
Pani Ewa, teraz oddamy głos pani Ewie Jasińskiej, przewodniczącej Komisji Zdrowia.
Panie Krzysztofie, no bardzo mi przykro, bo przepraszam, jeszcze 20 maja na Komisji Zdrowia deklarował pan pewne poparcie dla tej inicjatywy. Tym bardziej po prezentacji, która się odbyła na Komisji Zdrowia. Przypomnę, że przeprowadziliśmy ankietę wśród 107 osób uzależnionych od alkoholu, które biorą udział w leczeniu i które w większości przypadków przyznały się do niestosownych zachowań po spożyciu alkoholu, w tym również spożywania alkoholu bezpośrednio, na przykład po zakupie na stacji benzynowej, wsiadania za kółko po spożyciu, przerw w trakcie jazdy po to, żeby spożyć alkohol. O tym, że te osoby miały niezwykłą odwagę, to chcę podkreślić, żeby rzeczywiście zgodnie z prawdą odpowiadać na te pytania. Ale te ankiety też pokazały, że rzeczywiście problem spożycia alkoholu w nocy, dostępności na stacjach benzynowych jest duży i zdają sobie z tego również sprawę osoby uzależnione. Mamy taką prezentację, możemy ją przesłać do radia, jeśli pan redaktor sobie życzy, ale wszyscy radni ją otrzymali. To było 107 osób przebadanych w ośrodku terapii uzależnień i w szpitalach w zdrojach. Ponadto uważam, że było bardzo dużo czasu na to, żeby mieszkańcy się mogli wypowiedzieć również w sposób przeciwny do
naszej
propozycji.
Ja tylko dodam, że w ogóle pomysł wprowadzenia ciszy alkoholowej pojawił się w 2022 roku jesienią.
Tak jest.
W 2023 roku już
tak
odbyła
jest.
Się pierwsza komisja zdrowia w kwietniu, na której był omawiany ten temat i wtedy na przykład pani była już radna, dzisiaj była radna pani Agnieszka Kurzawa, powiedziała, że zakaz sprzedaży alkoholu ma nie tylko pomóc osobom uzależnionym, ale także mieszkańcom z okolic sklepów monopolowych, którzy skarżą się na dantejskie sceny pod swoimi oknami. Mieszkańcy skarżą się na libacje pod nocnymi sklepami. Jest przekonana, że 90% osób kupujących tam w nocy jest już pod wpływem alkoholu. Nikt tego nie sprawdza i sprzedają im kolejne butelki. Wnosi, aby rady osiedla były poproszone o opinie na temat ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. No i były poproszone, te dane przedstawiłem przed chwilą.
Ma pan rację. Prośba o interwencję w sprawie jednego z nocnych sklepów sprzedających alkohol. To było jedno z pierwszych pism, jakie otrzymałam jako radna. Przyznaję się, bez bicia, jeździłam pod ten sklep w nocy, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście dzieją się tam takie rzeczy, jak opisywane w piśmie. Niestety, ale wszystko się potwierdziło, dlatego tak dążymy do tego, żeby, jednak to bezpieczeństwo zapewnić.
Ja mam pytanie do pani radnej. Tak. Skoro pani tam była, to czy pani spełniła swój obywatelski obowiązek i pani powiadomiła służby, bo od tego są służby, pani radna. My uchwałą oczywiście nie rozwiążemy problemu alkoholizmu i to pani chyba doskonale wie jako osoba, która jest komisją.
Ale nie to jest, panie Krzysztofie, motywem uchwały.
Oczywiście, ale to ja mam pytanie, czy pani radna powiadomiła służby, odpowiednie służby.
Nie, dlatego, że te służby już były na miejscu w tym momencie. No,
proszę państwa, jeżeli chodzi o służby,
służby mają dbać o bezpieczeństwo. Szanowni państwo,
pani Ewo i panie Krzysztofie i drodzy słuchacze, jest taka strona, która nazywa się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Tak,
ja w tej chwili patrzę na tę stronę i centrum naszego miasta jest po prostu całe na czerwono i niebiesko.
Ciemno-czerwono, tak
i
jest.
To są spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, przeważające interwencje.
Nie tylko, ale również wszelkie zdarzenia, tak. po spożyciu alkoholu.
I tutaj królują takie rejony jak Księcia Bogusława, Plac Zamenhofa, okolice Placu Grunwaldzkiego, także Monte Cassino. No, tak więc jest alkohol i sprzedaż nocna tego alkoholu jest problemem.
Jest,
ale
zdecydowanie.
Panie redaktorze, to jeżeli można jeszcze, skoro tak wszystko wszyscy wiemy, że tam jest sprzedawany alkohol osobom nietrzeźwym, być może nieletnim, bo tego nie wiemy, ale to jest duże prawdopodobieństwo, że jednak osobom nietrzeźwym, no to przecież doskonale wiemy, że procedura jest taka, jeżeli ktoś sprzedaje alkohol osobie nietrzeźwej, to ma wtedy dużą szansę na to, że straci koncesję. No to gdzie w tym momencie jest Urząd Miasta, gdzie są instytucje miejskie?
Panie Krzysztofie,
też robimy taką troszeczkę dyskusję, jakby...
Rozmawialiśmy na temat cofania koncesji z Biurem Prasowym Urzędu Miasta i okazuje się, że takich cofnięć jest bardzo niewiele, ponieważ naprawdę, to jest cytat, jeżeli znajdziemy to i zaprezentujemy w kolejnych czasach reakcji. Dlatego, że bardzo trudno, wręcz niemożliwe jest udowodnienie, że akurat doszło do takiego wykroczenia, bo po prostu trzeba złapać za rękę takiego obywatela, który będąc w stanie nietrzeźwości, czy też sprzedawcę, który mu sprzedaje alkohol. To akurat dotyczyło, to była rozmowa na temat sklepu, który znajduje się przy Alei Powstańców Wielkopolskich. To jest sklep całodobowy. Sprawdziłem także na tej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Tam również jest mnóstwo interwencji policji dotyczących picia alkoholu w miejscach niedozwolonych.
No i ten sklep powinien już w tym momencie stracić koncesję.
A, sprzedaje dalej.
Ale, to już
ale nie można, panie Krzysztofie, myli się pan. Urząd Miasta nie jest od tego, ani policja, żeby stać przy kasie z alkomatem i badać każdego klienta w godzinach nocnych.
Ja rozumiem, że w waszej filozofii zarządzania państwem czy miastem jest instytucje miejskie czy państwowe nie są za nic odpowiedzialne, tylko trzeba zakładać kolejne kaganie.
To nie jest filozofia, tylko jest to prawo ogólnie obowiązujące.
No to
nie ma kompetencji
Urząd Miasta. Proszę państwa, chcieliśmy poznać państwa aktualne stanowisko. Jak rozumiem, stanowisko pana Krzysztofa Romianowskiego z Prawa i Sprawiedliwości jest tożsame ze stanowiskami wszystkich radnych zasiadających w Radzie Miasta.
Mojego klubu,
tak. Pani Ewa Jasińska z kolei przedstawiła swoje stanowisko. Zobaczymy, jak będzie wyglądało jutrzejsze głosowanie.
Tak jest.
No dobrze, jeszcze chciałem przytoczyć dane policji z uzasadnienia do tej uchwały, ale już nie ma czasu w naszym programie. Mogą państwo się domyślić, że najwięcej interwencji dotyczących, kojarzących się z alkoholem, to jest akurat w godzinach nocnych.
17 tysięcy, o ile proszę, się nie mylę, tak, w ubiegłym roku.
Także Straż Miejska podaje podobne dane. Bardzo Państwu dziękuję. Jutro sesja, poinformujemy natychmiast o wyniku tego głosowania i innych także zaplanowanych na jutrzejszą sesję. Pan Krzysztof, pani Ewa Jasińska, przewodnicząca Komisji Zdrowia, radna szczecińska,
dziękuję,
była naszym
uprzejmie.
Gościem. Pan Krzysztof Romianowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, także był naszym gościem. Dziękuję Państwu bardzo.
Uprzejmie.
Pozdrawiam. Do usłyszenia i jeszcze na koniec naszego programu refleksja alkoholowa naszego słuchacza.
Cześć, witam bardzo serdecznie. W nawiązaniu do zagorzałej dyskusji, która trwa już chyba około 2 lat w temacie tak zwanej prohibicji czy ciszy alkoholowej w Szczecinie, no to podziwiam panów redaktorów, bo pewnie tak samo jak panowie redaktorzy, tak i słuchacze są świadkami, co się dzieje w Szczecinie, jeżeli chodzi o to, żeby nie doszło do tak zwanej ciszy alkoholowej pomiędzy godziną 23 a 6 rano. Takie pytanie brzmi, dlaczego 6 akurat rano? Moim zdaniem to powinna być godzina 10, 12. Takie pytanie do specjalisty z dziedziny chorób alkoholowej. Kto o godzinie 6 rano musi kupić alkohol? I teraz następna sprawa to jest to, że jest takie piękne pożykadło, które mówi, że ryba psuje się od głowy. Nasi włodarze, dygnitarze miasta Szczecin chyba chcą zrobić wszystko, żeby do tej ciszy alkoholowej nie doszło. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, nie wiem jak słuchacze i redaktorzy. I wszystko na niebie i ziemi mówi, że do tej przerwy w sprzedaży alkoholu w Szczecinie nie dojdzie. Silne lobby mamy alkoholowe w Szczecinie. Tak jak jestem optymistą z natury, tak sądzę pesymistycznie, że nie dojdzie do powstania uchwały. Świadczą o tym bulwary, świadczy o tym wiele innych sytuacji w Szczecinie, gdzie promuje się alkohol. Tyle mam do powiedzenia, na razie uwaga, trzymajcie się.
Jutro Janusz Wilczyński Państwa powita w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.